Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilcha. Proszę Państwa, mamy dzień 4 czerwca. Dla nas Polaków, dla mnie w dużej mierze, to jest ogromnie ważna data, bo wtedy ziścił się w do pewnego stopnia mój sen, który śniłem od 1976 roku, kiedy dołączyłem do opozycji antykomunistycznej. Więc doskonale pamiętam ten dzień. Pamiętam również ten dzień, ale jakby z biegiem czasu zaciera mi się to w pamięci. Zresztą zdaję sobie sprawę z tego, że to wszystko była farsa, poczynając od okrągłego stołu. Uczestniczyliśmy jako naród, zostaliśmy zaprzęgnięci do farsy. Ale nie o Polsce chcę mówić, tylko o Chinach. Wtedy w Chinach miała miejsce kulminacja pewnego procesu. Procesu niezadowolenia z działań partii, ale o tym, co ja będę mówił, w ogóle się nie mówi. To jest jakby to jest ocenzurowane przez wszystkie możliwe władze, w szczególności przez gówno wyborcze od samego początku jej istnienia. Przepraszam. A to, co mówię teraz od 4 czerwca, mówię praktycznie co roku. Przypominam to co roku, o tym, co się działo przed 4 czerwca, o tym, co się działo po 4 czerwca. A żeby to zrozumieć, trzeba by było, ja dam Państwu link, przypuszczam, że dam Państwu link do takiego chronologicznego biegu wydarzeń, który zaproponował pan profesor Gablikowski, obejmujący wiele lat, ale między innymi właśnie 89 rok. To jest jakby polska strona, to jest tylko jeden z elementów, ten harmonogram, znaczy ta chronologia wydarzeń chińskich, w której mieści się oczywiście sprawa Tiananmen, tam jest zaznaczona, nie za mocno, ale zaznaczona jakby. Natomiast ja od lat mam przed sobą, zawsze 4 czerwca, mam przed sobą książkę Zrozumieć Chiny Marka Leonarda. Któż to taki? Mark Leonard, cytuję, brytyjski analityk i teoretyk spraw zagranicznych, zdobył uznanie wydaną w 2005 roku głośną książką Why Europe Will Return the 21st Century. No i dalej. Tutaj jest wstęp od wydawcy, który jest bardzo istotny. Wstęp, który pokazuje, kim jest ten pan Mark Leonard. Otóż ja tą książkę, ta książka została wydana w 2009. Sprawdzam. Tak, w 2009 roku. W wydawnictwie Media Lazar, Nadir, same polskie nazwy. Warszawa 2009. I proszę Państwa, ja mam ją gdzieś od 12 roku. I ta książka jest tak pomazana przeze mnie, tak popodkreślana, że przypuszczam, iż niektórzy histerycy mogliby mnie oskarżyć o jakieś łajdactwa. Ale pozaginane kartki, pokreślone, a pozaznaczane. Dlaczego? Szczególnie od strony 83 do strony 88. Tu jest mowa o właśnie Tiananmen. co nie oznacza, że, znaczy ja w ogóle polecam Państwu, bardzo gorąco polecam Państwu tą książkę, dlatego że mimo tego, że to jest Angol, a tego narodu po prostu nie trawię, jego przedstawicieli nie trawię. Mieszkałem w Anglii przez 2 miesiące, więc coś na ten temat wiem. Mieszkałem, pracowałem, byłem, żyłem i w Londynie, i na prowincji. Więc coś tam. Znaczy było to bardzo dawno temu. To była jeszcze inna Anglia, ale chyba trochę ustał. Więc mimo tego, że to jest Angol, chyba jedyny Angol, którego ja trawię i który, z którym się zgadzam, najprościej mówiąc. Który w dodatku pokazuje mi rzeczy, o których nie wiedziałem również. Otóż ja Państwu, ja nie będę czytał, zamierzam, chociaż bo ja wiem, może i tak. Chciałem na temat prac, na temat wydarzeń przed, znaczy wydarzeń, które doprowadziły do, znaczy to co doprowadziło do tych wydarzeń na placu Tiananmen, to jest, ja myślę, że to jest jeszcze do wyświetlania, dlatego że jestem przekonany, że to była gra wywiadów, była sprawa między częścią studentów, czy intelektualistów, studentów chińskich z jednej strony, z drugiej strony wściekłością robotników klasy robotniczej Pekinu, nie tylko wściekłych na to, co się na to tutaj już się Państwo pewnie zdziwicie, na te wolnorynkowe metody i na te wolnorynkowe Chiny po 78 roku. Tak, ale tak to było. To nie tylko było to, tutaj na pewno jestem przekonany o tym. Nigdzie o tym nie czytałem, a dla mnie to jest jasne. Szczególnie z perspektywy tych 30 lat, że to była tutaj swoje brudne paluchy maczali i Amerykanie, i Brytyjczycy, wywiady generalnie zachodnie. Nam się opowiada bzdury od 1989 roku na temat, kłamie się w ordynarny sposób do dzisiejszego dnia, kłamie się na temat tego, co było powodem, jaki był przebieg tego, co się zdarzyło na placu, co się działo. Przecież nie jeden dzień, nie jedną noc na placu Tiananmen. Dlaczego jest takie kłamstwo? No dlatego, że między innymi dlatego, ale w Polsce to jest główny powód. Proszę nie zapomnieć o tym, że rząd dusz sprawowała i sprawuje gówniana, śmieciowa Gazeta Wyborcza od 1989 roku. Zresztą między innymi dzięki takim ludziom jak ja. Mówiłem o tym kilkakrotnie. To środowisko lewackie, lewactwa polskiego nastawionego na Moskwę. Bardzo ważne. W przeciwieństwie do komunistów chińskich, którzy z Moskwą nie mieli już wtedy nic wspólnego. Więc to lewactwo polskie w wydaniu Gówna Wyborczego musiało wylać na Chiny jak najwięcej szamba z bardzo prostej przyczyny. Proszę pamiętać o tym, że w 1989 roku w Polsce zaczęły się dokonywać zmiany systemowe, znaczy systemowe. Polscy komuniści trzymani krótką ręką przez Sowietów, przez Moskwę, przekazali władzę swoim tajnym współpracownikom Solidarności. O, tak to. Wcale bym się nie zdziwił, gdybym, znaczy wręcz odwrotnie, zdziwił mi się bardzo, gdyby nie okazało się, że Michnik był po prostu takim samym kontaktem operacyjnym jak wszyscy inni, jak Bolek i inni. Proszę nie zapomnieć o tym, że w 1989 roku Michnik, jak tylko mógł, to przez 2 dni siedział w archiwach UB, czy SB. Więc to jest bydle, łajdak, łobuz i po prostu kolejny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, tylko nie ujawniony. Więc ten człowiek i to jego środowisko Unii Demokratycznej później i tak dalej, to całe środowisko nie mogło pozwolić na to, aby polscy odbiorcy, aby polskie społeczeństwo dowiedziało się, że w Chinach komuniści chińscy, komuniści w końcu, tak samo lewa strona, komuniści chińscy, ci, którzy objęli władzę po 1978 roku, a Deng Xiaoping i cała reszta, ci komuniści wytoczyli procesy poprzednikom i część z nich po prostu zlikwidowali. Zabili. Dostali karę śmierci. Ogromna część tych łajdaków, którzy poprzednio sprawowali władzę, po prostu dostała karę śmierci. Więc wyobrażacie sobie Państwo, co by się stało, gdyby nagle polskie społeczeństwo w 1989 roku po tych niby wolnych wyborach zażądało rozliczenia Jaruzelskiego i tych innych sukinsynów? No przecież to było nie do pomyślenia. Nie taki był układ w McLarence, prawda? Wobec tego trzeba było stworzyć legendę na temat Chin, w której to legendzie partia komunistyczna to są krwawe zbiry. A posłużono się oczywiście przypadkiem Tiananmen. Zrobiono z tego zdarzenia, znaczy uszyto buty, których nie było. Do tej pory nie mówi się o tym. A w tej książce, ja przeczytam Państwu jednak tą część. W tej książce ten Anglik, który nie ma żadnych interesów, nie miał żadnych interesów, żeby kłamać. Ten Angol, którego szanuję, ale nie lubię jako przedstawiciela tego narodu, mówi wyraźnie, mówi o tym, że na placu spotkały się dwie grupy. Zresztą pan profesor Gawlikowski mówi to jeszcze wyraźniej. Ja niestety nie znalazłem tego materiału, w którym on o tym mówi, ale gdyby ktoś, komuś się zechciało, to w tych materiałach ogólnie dostępnych w internecie jest to, co pan Gawlikowski mówił dawno. Mam nadzieję, że jeszcze jest, bo on za to obelwał bardzo ostro od właśnie środowiska Gazety Wyborczej dawno temu, 20 lat. Otóż pan Gawlikowski i Mark Malenard, szczególnie pan profesor Gawlikowski, mówił o dwóch grupach, które się pojawiły na placu Tiananmen. Jedna grupa, i to nie czwartego, ale nie czwartego, tylko znacznie wcześniej, to był ten fenomen czwartego, no, fenomen właśnie tego, załóżmy czwartego, no niech to będzie symbol. 4 czerwca, oczywiście znacznie wcześniej, pojawiły się dwie grupy. Jedna grupa studentów, intelektualistów, tego typu ludzi, którzy chcieli, żeby zmiany szły w kierunku Zachodu. Żeby szły w kierunku demokracji. Oczywiście jest to tutaj Leonard bardzo dokładnie jeszcze dzieli tą grupę tych intelektualistów na kolejne części. Druga część, druga grupa, równie potężna, jeśli nie potężniejsza, to robotnicy z pekińskich fabryk, którzy żądali dokładnie czegoś odwrotnego. Dokładnie czegoś odwrotnego. Zaprzestania prywatyzacji, powrotu do opiekuńczego państwa czasów komunizmu, czasów, nie komunizmu, czasów Mao. Słuchaj, odcięcie się od zachodu, zaprzestania prywatyzacji, powrotu państwa opiekuńczego. Te dwie grupy były w stosunku do siebie wręcz wrogie. Wręcz wrogie. I tak naprawdę wygląda na to, że gdyby władze nie zdecydowały się na zlikwidowanie tego obozu na placu Tiananmen, to on po jednym, dwóch dniach po prostu by opustoszał sam. Albowiem 4 już rano została tylko garstka. Natomiast i spacyfikacja samego placu to był tylko jeden z elementów tego 4 czerwca. I tam nie zginęło tak dużo ludzi. Nic podobnego. Niestety interwencja wojska, znaczy decyzja władz o interwencji wojska przyszła, jak powiedziałem, 24 godziny być może za wcześnie. Bo potem już nie byłoby w jakiej sprawie interweniować. Plac pustoszał. Szybciutko pustoszał. Ludzie odchodzili z tego placu. Mieli dość tego. Wojsko interweniowało. A było trochę zabitych na samym placu, nigdy się nie wiem ile. Natomiast problem polega na tym, że zamieszki rozniosły się po Pekinie. I tam zaczęła się, i w mieście zaczęła się rzeźnia. A mieszkańcy zabijali, przepraszam, minucie. Mieszkańcy atakowali wojsko, a wojsko, broniąc się, atakowało mieszkańców. Ginęli żołnierze i ginęli mieszkańcy. Ale to było w Pekinie, już po placu Tiananmen. Czyli innymi słowy, co ja chcę przez to powiedzieć? Ja chcę przez to powiedzieć, że państwo dostajecie historię sfałszowaną. Historię, która jest nieprawdziwa. Ja dzisiaj przeczytałem w jednym z gównianych, w gównianym niemieckim portalu dla Polaków, Der Onet, a właściwie w jego przybudówce Business Insider, Polska, niejakiego gówna Rafała Tomańskiego, że Chiny piszą historię na nowo. Nie. Chin nie interesuje tamta historia. Władze chcą, żeby jak najszybciej zapomnieć, żeby naród zapomniał o tym, a nie dlatego, żeby były ofiary. Nie. Dlatego, żeby naród zapomniał o tym, że oni popełnili błąd. Że władza popełniła wtedy błąd o te 24 godziny, o których wspomniałem. I to skutkowało rozruchami w mieście. W mieście, a nie nad placu. Piszą sfałszowaną historię właśnie takie gangreny, jak tutaj ta polska gangrena. Ten śmieć, który pisze o tych wydarzeniach, nie mając zielonego pojęcia, o czym pisze. Proszę Państwa, to dlaczego ja się tak denerwuję, dlaczego ja tak wyzywam? Dlatego, że to jest ważne. To jest istotne dla nas, nie dla Chińczyków, bo Chińczycy w ogóle jeszcze nie pamiętają tego, nie chcą się tym interesować. Poza tym rzecz w tym, znaczy wrócę jeszcze do tego za chwilę, że to dla nas ważne. Otóż rzecz w tym, że wydarzenia, tak zwane wydarzenia na Placu Tiananmen, tamta historia z czerwca, z maja i czerwca 1989 roku, doprowadziła do sytuacji, zresztą Mark Leonard o tym pisze, doprowadziła się do sytuacji, w której przyspieszyła te wydarzenia, przyspieszyły w ogromny sposób, nadały ogromny impet reformom Deng Xiaopinga. Ogromny impet. Bo w 92, wszyscy o tym powtarzają, wszyscy to się na to powołują, że w 92 Deng Xiaoping pojechał na południe. Był między innymi w małym miasteczku, wtedy w Shenzhen, malutkim miasteczku, wcześniej w wiosce rybackiej. I stamtąd zaczęło się to, poszło w świat, w Chiny przede wszystkim, to hasło, że nieważne, czy kot jest biały, czy czarny, byle łowił myszy. Mili Państwo, ja teraz mówię do tych, którzy chcą rozumieć Chiny. Tak jak Mark Leonard zatytułował swoją książkę Zrozumieć Chiny, tak ja od dawna próbuję zrozumieć Chiny. Różnie mi to wychodzi. Trzeba czasami nie, czasami w ogóle mi nie wychodzi, czasami troszkę mi wychodzi. Pewnie do końca życia będę próbował rozumieć Chiny. W każdym razie chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli jedną podstawową rzecz. Że Chińczycy, młode pokolenie szczególnie, nie interesują się tym, co się stało 4 czerwca na Placu Tiananmen. Ich interesuje to, co się stało potem. Trochę przedtem, ale przede wszystkim to, co się stało potem. Czyli ten ogromny ruch do przodu reform rynkowych późniejszych władców, późniejszych sekretarzy generalnych KPH. Bo to ten ruch do przodu, skok do przodu wręcz, reprywatyzacji, dzikiej czasami, niesamowicie dzikiej, robionej przez część aparatu partyjnego, który się uwłaszczą na tym. Ale skąd my to znamy, prawda? Ten gigantyczny ruch do przodu, który skutkuje tym, co mamy w Chinach dzisiaj. Ten ruch do przodu zaistniał dzięki tej ofierze, tej ranie, powiedzmy sobie, o ranie 4 czerwca. Ta rana 4 czerwca jest jakby kamieniem założycielskim i dla mnie. Jest kamieniem założycielskim współczesnych Chin. Tym negatywnym kamieniem założycielskim. Bo 4 czerwca, proszę nie zapomnieć o tym, że to było wystąpienie przeciwko partii. Wystąpienie przeciwko dotychczasowej polityce partii. O tym nie chce mówić partia, bo to było jedyne w ciągu tych 40 lat wystąpienie przeciwko polityce partii, przeciwko polityce reform. To wydarzenie spowodowało, że partia się skonsolidowała i stwierdziła, owszem, pójdziemy właśnie w tym kierunku. W żadnym przypadku. Trzeba demokrację wypalić żelazem. Gorącym żelazem. Czerwonym żelazem. A, z tym wypaleniem to tak powiem, może niekoniecznie. I poszło, ale doprowadzili do tego, szefostwo partii ówczesne i późniejsze doprowadziło do sytuacji, w której już nie było mowy o jakimkolwiek odwrocie od reform. Tak rozumiany. Efektem tych reform jest to, co jest w tej chwili. Jeśli ktokolwiek był tam, widział cokolwiek, rozumie cokolwiek z tych Chin, to zdaje sobie doskonale sprawę, musi sobie zdawać, przynajmniej powinien zdawać sobie sprawę z tego, że 4 czerwca zostały pogrzebane marzenia o zniszczeniu Chin. Pogrzebane marzenia Zachodu o zniszczeniu Chin. Wtedy, powtarzam trzeci raz, wtedy zostały pogrzebane w Chinach marzenia o ich zniszczeniu. Ponownym zniszczeniu przez Zachód. Przy pomocy demokracji. A to jest niesłychanie ważne. Zrozumienie tego jest nieprawdopodobnie ważne, dlatego że w tej chwili, jak się rozmawia z młodymi Chińczykami, to oni w ogóle się tym nie interesują. Znaczy, inna sprawa, że niestety oni się w ogóle nie interesują swoją historią. To jakby jest kolejna przykra rzecz. Może nadejdzie kiedyś czas, kiedy oni wrócą do swojej historii. A to będzie bardzo trudne lub prawie niemożliwe, ale może tak być. Chociaż podejrzewam, że minie bardzo dużo czasu, bo teraz Chińczycy są zajęci czymś zupełnie innym. Zarabianiem pieniędzy, bogaceniem się. Po raz pierwszy w historii, w swojej historii, Chińczycy są na takim poziomie bogactwa. To jest, gdyby ktoś im powiedział 30 lat temu, że po kilku tysiącach, 4 czy 5 tysiącach lat istnienia cywilizacji chińskiej, w której było głodno, że aż strach, w której masy chłopskie były głodne, że aż strach, że nagle w ciągu 40 lat, czyli w ich czasokresie to jest nic, to jest kropla. To jest moment, że w ciągu 40 lat oni nagle staną się stosunkowo zamożnym narodem, no to przecież nikt by w to nie uwierzył. No nikt przy zdrowych zmysłach by w to nie uwierzył. Ja pamiętam sam siebie, kiedy słuchałem, będąc kilkunastoletnim chłopakiem, tam 15, 16, 17 lat, kiedy słuchałem tych różnych rzeczy, które się dzieją w Chinach, i to zawsze była mowa o tym, Jezu, jaka to straszliwa nędza, jaka to straszliwa bieda. I nagle, bo 40 lat to jest nic, w czasie, biorąc pod uwagę istnienie cywilizacji chińskiej. To jest nic. To jest moment, to jest mgnienie oka. I nagle w ciągu 40 lat stało się to, co się stało. O tym ja mówię od 7 lat, kochani. Czy ja wiem, co ja mówię, wiem, co było, wiem, co jest i mogę szacować, co będzie. I wierzcie mi lub nie, ale jeśli ktoś wam mówi, że to było straszne, że to było łajdackie, że plac Tiananmen to w ogóle było ludobójstwo, to wiecie co? To pokażcie mu faka. Bo to oznacza, że ten chujek, przepraszam za wyrażenie, nie rozumie nic. I nie warto z nim rozmawiać na temat Chin. Tak, mili Państwo, to jest pierwsza część. Ja za chwilę przedstawię Państwu te kilka stron Marka Leonarda. Zapraszam, bo warto. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.